Чего только в жизни никогда не дали, и никогда до той поры я поправил, чьи жизни бы этого через уста их не прошло. И стался глаз с неба, пьешь, бежешь и ешь. Пане, жадным яром я никогда этого до моих уст не вошло. Я przecież никогда ниц не ядлем скаженого, ниц не ядлем посполитого, как я могу то есть? И następny głos z nieba, Piotrze, co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za nieczystym. Stało się to raz i wzięte jest do nieba. Po drugi po raz, który to się stało? I stało się po raz trzeci i wtedy zostało zabrane to do nieba. Piotr kiedyś się zastanawia, co to wszystko ma znaczyć, naraz słyszy na dole jacyś obcy ludzie, pytają się, czy tu mieszka Szymon Piotr, czy to jest dom Szymona Piotra? Szymona Garbarza? Tak. A czy w tym domu zamieszkuje Szymon Piotr? Zamieszkuje. Otóż myśmy przyszli, a z Cezaryi. Bo pewien setnik, pewien widzimy imieniem Korneliusz, mąż sprawiedliwy, on nas posłał, bo miał widzenie. Wczoraj wieczorem miał takie widzenie, że kiedy się modlił, to zobaczył anioła. I anioł mu powiedział: Korneliuszu, jałmużne twoje i modlitwy twoje weszły na pamięć przed obliczem Bożym. I ty teraz poślij męża swoje do Jopy i przywołaj Szymona, żeby ci opowiedział o tej drodze zbawienia, bo ja wiem, że ty szukasz zbawienia. I kiedy ci ludzie się pytali, szedł Piotr i pyta się, po co żeście przyszli? Oni mu jeszcze raz to powtórzyli i on teraz nie wiedział, co ma uczynić. Nie wiedział, co ma uczynić. Mówi, zaczekajcie. Do jutra przenocujcie. Przenocowali. Sam się Piotr jeszcze schraniał pójść, żeby później czasami przez inne braci nie był źle zrozumiany. Poszło kilku innych braci razem z nim i kiedy znów doszli do Cezarii, weszli do domu bogatego człowieka, oczywiście Rzymianina, oficera armii rzymskiej i patrzy się, a ten oficer, cała rodzina się klania. Nie tylko cała jego rodzina, ale zwołana jest sąsiadów i znajomych, którzy się interesowali Bogiem izraelskim, bo w tym czasie religia izraelska dość słynęła, bo pomiędzy poganami to już tak nisko degradacja była, te wielobóstwa inne, także ludzie rozumni, kiedykolwiek się mówili, to tylko może jeszcze religia żydowska ma jakąś rację bytu. No i tym bardziej klaniają się przed Piotrem. Piotr, będąc teraz tym wszystkim poruszony, mówi, przecież ja jestem tylko człowiek, ludzie, co wy robicie? No i oczywiście, po co żeście mi to zaprosili? A kiedy jeszcze raz powtarza to Korneliusz i widzi, Piotr widzi to wszystko, jak oni przeżywają, jacy to są ludzie, wtedy mówi tak, naprawdę dochodzę do tego, że Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie i języku, jeżeli by mu się ktoś chciał Bogu służyć, to Pan Bóg takiego wysłuchuje. Tak historia opisała. No i oczywiście, kiedy miał to przemówienie, kiedy mówił o Chrystusie, o zbawieniu, narastał się szum z nieba, Duch Święty stąpił na to pierwszą gromadkę z pogan. Powtórzył się chrzest Ducha Świętego. Pierwszy chrzest, dobrze nam jest znany, stał się zaledwie 3,5 roku wcześniej w Jerozolimie na Górnej Sali. 3,5 roku później stał się chrzest Ducha Świętego w Cezarii, w domu Korneliusza setnika. My się nad tym zastanawiamy, bo drodzy bracia i siostry, my wszyscy jesteśmy z tych narodów pogańskich. Dlatego uważamy, że chociaż, prawda, chrzest pierwszy w dniu Pięćdziesiątnicy też dla nas jest miły, bliski, ale tym bardziej, że narody pogańskie po raz pierwszy weszły do kościoła, a my jesteśmy ich naśladowcami, to też nic dziwnego, że kiedyś się nad tą historią zastanowimy. Ale być może ktoś powie, przecież bracie, to jest tak szeroko opisane, już powiedziałeś i powinno nam to starczyć, tak czy nie? Nie będziemy się zastanawiali i wiele szczegółów na pewno jeszcze z tego się nauczymy. Jak już powiedzieliśmy, że tam w Cezarii, w Jopie znajdowała się mała społeczność chrześcijan i tam chwilowo Piotr przebywał u Szymona Garbarza. Widocznie on trudnił się o prawą skórę. Ta wizja, którą Piotr miał, ona nie była na darmo, ona miała przygotować Piotra do wspaniałego dzieła. Bez tego widzenia wątpimy, czy Piotr udałby się do Korneliusza. Takie uprzedzenie pomiędzy Żydami do pogan było wielkie, że było niemożliwe, chociaż już oni 3,5 roku chodzili za Jezusem, chociaż widzimy Ewangelię, na pewno serca ich wiele zmiękczyła, lecz był to mur do niepokonania. Zresztą jeszcze w uszach świętego Piotra brzmiały takie słowa. Na drogę pogan, co? Nie zachodźcie. Do miast samarytańskich nie wchodźcie. Ale pamiętajcie tylko, idźcie do owiec, które były, a zginęły z domu izraelskiego. Pamiętał jeszcze Piotr to wydarzenie, kiedy go poruszyło, kiedy niewiasta Hananejska wołała: Jezusie, zmiłuj się nad córką moją, bo kona, szatan ją dręczy. Jezus udawał, że tego nie słyszy. Panie, zlituj się, odpraw tą niewiastę, jak masz sumienie, kiedy za tobą woła. Nie jestem posłany tylko do owiec, które były, a zginęły z domu izraelskiego. Niedobre jest brać chleb dziecięcy, a rzucać szczeniętom. Panie, ale w zacnych domach, u zacnych ludzi, to szczenięta korzystają ze stolu. Idź, co wiara twoja uzdrowiła. Czyli te niektóre wydarzenia, jeszcze życia Pana Jezusa, nastawienie Żydów do pogan, to był to mur nie do pokonania. Dlatego też apostoł Paweł później powiedział, że Chrystus przez śmierć swoją rozwalił średnią ścianę. Uprzedzenie, jakie było pomiędzy Żydami a poganami, to było nie do pokonania. I dlatego potrzeba było silniejszego wstrząsu dla Piotra. Potrzeba było głosu z nieba, potrzeba było widzenia z nieba, i to jeszcze się wahał, i to jeszcze nie wiedział, jak postąpić, aż dopiero kiedy znalazł się w tym domu, gdy Duch Święty stąpił, dopiero był przekonany. Dzień wcześniej, jak już wspomnieliśmy, w tym mieście Cezarii, gdzie mieszkał ten setnik rzymskiej roty Korneliusz, właśnie z roty włoskiej, widział inne widzenie. Widział on anioła, który stanął naprzeciwko niego, kiedy on się modlił. Cezarea, drodzy braterstwo, też inne miasto nad brzegiem Morza Śródziemnego. Cezarea miasto było nad brzegiem Morza Śródziemnego, była to rezydencja cesarska, nazwana na cześć cesarza Augusta. Zbudowana ona została między rokiem 22 a 9 przed Chrystusem przez Heroda Wielkiego. Wspaniałe miasto, nadmorski klimat, to wszystko czyniło, że miasto było godne swojej nazwy. Nic też dziwnego, że otrzymało nazwę Cezareja, bo tam największa śmietanka Rzymu, najwięksi królowie, bogacze, tam się umieszczali, tam przebywali. To miasto zbudował Herod Wielki, a o Herodzie nam dobrze znana historia. Ten, który żył, gdy się narodził na Zbawiciel z Chrystus, który wymordował te niemowlęta za czasów Chrystusa. Gdy Judea przeszła pod bezpośrednią zależność od Rzymu, w pałacu tym była siedziba rzymskich prokuratorów. Właśnie w Cezarii mieszkał Pilat, w Cezarii mieszkali wszyscy prokuratorzy, którzy rządzili Judeją. I dzień wcześniej, kiedy Piotr miał to widzenie, to była to godzina 9 na dzień, jak czytamy w 10 rozdziale, a w 3 wierszu. A ten się zawsze Bogu modląc, Korneliusz widział jawnie w widzeniu, jakoby o 9 godzinie na dzień anioła Bożego, że wszedł do niego i rzekł mu: Korneliuszu. A on pilnie nań patrząc, a będąc przestraszony, rzekł: cóż jest, Panie? I rzekł mu: modlitwy Twoje, jałmużny Twoje stąpiły na pamięć przed obliczność Bożą. Jak już powiedzieliśmy, miał inne widzenie, gdy się modlił. Nie modlił się tylko w tym i ten jeden raz. Zwyczajem Korneliusza było zawsze po południu o godzinie naszej 3, bo tam w Izraelu jest opisane, że była godzina 9 na dzień. Ich 9 na dzień to jest nasza 3 po południu. Bo dobrze jest znane, że dzień u Żydów rozpoczynał się nie północą, ale rozpoczynał się o godzinie 6 wieczorem, tak czy nie? Godzina 6 wieczorem rozpoczynał się, widzimy, dzień, nowa doba się rozpoczynała. I liczono 12 godzin nocy i o 6 rano rozpoczynała się, to jest dzień, 12 godzin dnia. Licząc od godziny 6, 9 godzina na dzień, to jest nasza 3 po południu, i w tym to w okresie czasu Korneliusz schylił swoje kolana, udał się do Boga i modlił się, którego jeszcze w zupełności nie znał. Nie znał tego prawdziwego Boga, lecz jednak starał się jakoś Jemu służyć, chociaż Jego zupełności nie rozumiał. Dlaczego Korneliusz się modlił o godzinie 3? Czy to stał się przypadek, czy to było raczej jego stale o tym czasie się modlił? Bo w tym okresie czasie u Żydów to były tak zwane ofiary wieczorne. Być może to. Ale raczej ja myślę, że pobudziło Korneliusza coś innego. Bo nie tak dawno, zaledwie 3,5 roku temu wstecz, od tej daty, kiedy Korneliusz się modlił, stało się w Izraelu coś. O tej godzinie 3, co tam się stało, siostry? Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. I czytamy Ewangelię świętego Mateusza w 27 rozdziale, a weźmiemy sobie 45, 46 wiersz mówi tam. A od 6 godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 9 godziny. A około 9 godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, lama sabachtani, to jest Boże mój, czemuś mnie opuścił? No i oczywiście Jezus zakończył swoje życie. To też, jak wiemy, później stale, trwało to długi okres czasu, bo minęło 3,5 roku, ten mąż Boży, pierwszy chrześcijanin z pogan, stale o tej godzinie się modlił. Co pobudziło jego, że się modlił? Kto to był taki Korneliusz? Kto to był ten Korneliusz? Jest opisany, że był, ja jeszcze raz przeczytamy, a w Cezarii był mąż niektóry, imieniem Korneliusz Setnik, z rodu, którą zwaną Włoską. Kto to był taki Korneliusz? Czy my o nim bliżej coś znamy, czy tylko tyle, co nam napisał święty Łukasz, dziejach apostolskich? Miałby ktoś myśli, może? Prawdopodobnie był to ten sam setnik, który za życie naszego Zbawiciela spotkał się z Jezusem przy pewnej okazji. Zapisane mamy to Ewangelii świętego Łukasza w 7 rozdziale od 1 wierszu do 10, przeczytamy sobie. A gdy dokończył wszystkich mów swoich, przed onym ludem szedł do Kapernaum. A niektórego setnika, sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał. Ten, usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych Żydów, prosząc go, aby przyszedł o zdrowie sługi jego. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go z pilnością, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Albo miluje naród nasz i on nam bóżnicę zbudował. A tak Jezus szedł z nimi, ale gdy niedaleko był od domu, posłał do niego on setnik przyjaciele, mówiąc: Panie, nie zadawaj sobie pracy, bo on ci nie jest godzien, abyś szedł pod dach mój. Przetoż i samego siebie nie miałem za godnego, abym był miał przyjść do ciebie, ale rzec słowo, a będzie zdrowiony sługa mój. Bądź ci jak człowiek pod mocą postanowiony, mający pod mocą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, a drugiemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze mojemu: czyń to, a czyni. Wtedy usłyszawszy to, Jezus zadziwił mu się i obróciwszy się, rzekł do ludu, który za nim szedł: powiadam wam, żem ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazł. A wróciwszy się do domu, ci, którzy byli posłani, znaleźli sługę, który się źle miał. Prawdopodobnie był to ten sam człowiek, ten sam setnik. On już w swoim życiu zetknął się z Jezusem. Bo kiedy zachorował sługa jego, to on, ratując tego sługę, którego sobie bardzo poważał, patrząc się, jak się troszczył o swojego sługę, a pamiętajmy, drodzy braterstwo, myślą, przenieśmy się 2000 lat temu wstecz, gdzie panowało niewolnictwo, gdzie ludzi sprzedawano, ludzi za nic nie miano, słudzy byli niżej niż nieraz zwierzęta traktowani. Czyli już tu wyczytując, ewangelista więcej nic nie mówi, ale nam wolno wyczytać charakter Korneliusza, czy nie wolno. Była wspaniała dusza, szlachetna dusza, żeby za swojego sługę jego poważał, teraz prosić i Żydów: słuchajcie, wstawcie się za mną. Ja dla was dużo zrobiłem. Ja zbudowałem bożnicę. Proście tego Jezusa. Ja do niego nie mogę iść, bo ja jestem poganinem. Ja zdaję sobie sprawę, że on nie musi mnie wysłuchać, ale was może wysłuchać. Wtedy Żydzi przyszli I oczywiście zwracają się tymi słowami do Pana Jezusa: Panie, zrób to dla niego. Zrób dla niego, bo ten człowiek godzien jest. Przecież on nam bóżnicę wystawił. Jeżeli wystawił bóżnicę, to jak myślimy, był to biedny człowiek czy nie? Był człowiekiem bogatym, zamożnym człowiekiem był, a jednak jak wspaniałego charakteru był on, ten Korneliusz. Setni. No i kiedy Pan Jezus idzie, to ten sobie zdaje sprawę: znam, co Żydów czeka. Jeżeli Żyd wejdzie do domu poganina, to później musi się oczyszczać, musi brać oczyszczenie. Po co ja mam trudzić tego Pana? I wychodzi na spotkanie: Panie, nie jestem godzien, żebyś szedł do mojego domu, bo ja wiem, ile to później was czeka, tego oczyszczenia. Ale przecież ty możesz tylko powiedzieć słowo, a sługa mój będzie już zdrowy, bo ja wiem, że ja mam żołnierzy, któremu powiem, iść tu idzie, a temu, który ma przyjść, przychodzi. Jezus, kiedy to usłyszał, w sercu się rozradował. Zaprawdę powiadam wam, chodzę po Izraelu i takiej silnej wiary w Izraelu nie znalazłem. I to było spotkanie tego Korneliusza, który stał się pierwszym nawróconym chrześcijaninem. Ten setnik, nie tylko o nim jest wspomniany, Pismo Święte wspomina, ale wspomina jeszcze w innym miejscu. Czytamy Ewangelię Mateusza w 27 rozdziale, a weźmiemy 54 wiersz, to znów jest opisane o pewnym setniku. Nie jest jego imię podane, ale mamy prawo na podstawie innych oświadczeń i na podstawie logicznego rozumowania stwierdzić, że to był ten sam setnik. Kiedy czytamy w 27 rozdziale, a w 54 wierszu, to jest tak powiedziane: wtedy setnik i ci, co z nim Jezusa strzegli, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo, mówiąc: prawdziwie ten był Synem Bożym. Podobne zdanie zanotował inny ewangelista, kiedy czytamy Ewangelii Marka, a weźmiemy sobie 15 rozdział, 39 wiersz, to mówi tak: wtedy widząc setnik, który stał przeciwko niemu, iż tak plając poddał ducha, rzekł: prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Ewangelista Łukasz w swojej Ewangelii to wypowiedział, zapisał takie zdanie, które słyszał. I ja myślę, że wszyscy ewangeliści napisali prawdę, chociaż pod niektórymi względami się różnią. Bo on nie powiedział tylko jednego zdania, bardzo dużo podobnych zdań mówił, tylko niektóre zostały zapisane, jak czytamy Ewangelii Łukasza, 23 rozdział, a 47 wiersz. A widząc setnik, co się działo, chwalił Boga, mówiąc: zaprawdę człowiek to był sprawiedliwy. Co to był za setnik? Bracie Sandy, to nie był ten setnik, który dokonywał egzekucji. Ten, który dokonywał egzekucji, jeżeli był tam setnik, takich słów by nigdy nie powiedział. Przecież pamiętamy, Piotr, uczniowie chodzili już 2, może 3 lata niecałe z Jezusem. I pewnego razu Pan Jezus ich wziął sam na sam i powiedział tak: powiedzcie, za kogo ludzie mają Syna Człowieczego? Niektórzy mówią: no za Eliasza, Jeremiasza, niektórzy za Jana Chrzciciela, a niektórzy, że jeden z proroków powstał. A za kogo wy mnie powiadacie? Kiedy Piotr powiedział: ty jesteś Chrystus, on Syn Boga Żywego, to jak Pan Jezus powiedział: zaprawdę, Piotrze, ani ciało, ani krew ci tego nie objawiła. Chodził z Jezusem już co najmniej 2 lata. I Pan Jezus powiedział: ale Ojciec Niebieski to przez ciebie przemówił. Dlatego też nie myślimy, żeby to był ten setnik, który dokonywał egzekucji. Był to inny setnik, który był świadkiem, ale on tam nic już zrobić nie mógł. Widział tą niesprawiedliwość, która się stała dla naszego Zbawiciela. Przecież on z nim się spotkał. On niewątpliwie interesował się sprawą Jezusa, aby posłać swojego sługi, aby posłać Żydów, żeby przyszedł i uleczył, to na pewno na żywo się interesował sprawą naszego Zbawiciela. I teraz, kiedy się nadarzyła taka sposobność, i on tam się znalazł, gdy Jezusa krzyżowano i Korneliusz się znalazł pod tym krzyżem, Dlatego też powiedział takie zdania. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Zaprawdę człowiek ten był sprawiedliwym. To nie mógł powiedzieć ten, który z Bogiem nie miał nic do czynienia, ten, który nie posiadał wiary, ten, który krzyżował, ten nie powiedział, tylko ten, który, widzimy, już cośkolwiek interesował się i serce jego bolało, na żywo sprawą Jezusa się interesował. Jak już powiedzieliśmy, nie był to setnik, który wykonywał egzekucję nad Jezusem, lecz inny setnik, który był świadkiem śmierci Jezusowej i nim był prawdopodobnie ten Korneliusz. Korneliusz był setnikiem, oficerem pierwszej centurii, a przytem prawdopodobnie głównodowodzącym całej kohorta Italika, stacjonowany w Cezarii Palestyńskiej, zwykłym miejscu pobytu namiestnika rzymskiego. Kohorty takie liczyły od 500 do 1000 ludzi. Nie był to podrzędny oficer, ale dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, byłby już w randze przynajmniej majora, prawda, albo nawet może podpułkownika, chociaż jest opisane, że był to oficer setny. Pilat swojej rezydencji nie miał w Jerozolimie, lecz na święta przyjeżdżał dla bezpieczeństwa do tego miasta Jerozolimu. Pilat nie stale był w Jerozolimie, tylko kiedy były większe święta, a zbierały się tłumy ludu, a wiemy, że Żydzi 3 razy do roku według zakonu mieli stanąć przed Panem, to nieraz do Jerozolimy zjeżdżało około 2 milionów Żydów, nie tylko z Izraela, z Palestyny, ale nawet z okolic, i dlatego bezpieczeństwa często właśnie Pilat jako prokurator przyjeżdżał, gdyż Żydzi się buntowali przeciwko władzy rzymskiej i w tym czasie właśnie Pilat był w Jerozolimie, ale jego rezydencja w zasadzie była w Cezarii i tam w Cezarii był ten setnik Korneliusz. A że tak się sprawy przedstawiają, że Pilat tylko wtedy był tymczasowo w Jerozolimie, czytamy Ewangelię Łukasza 23 rozdział, a 7 wiersz, następujące zdanie. A gdy się dowiedział Pilat, gdy sądził Jezusa, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jerozolimie był one dni. Który mówi też, czyli znaczy się, że Pilat przyjechał i też przyjechał Herod. Biblia tysiąclecia mówi, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Nasuwa na myśl, że właśnie Pilat tylko był okresowo w Jerozolimie. Co spowodowało, że Korneliusz znalazł się pod krzyżem? Po pierwsze, prawdopodobnie przybył jako ochrona Pilata. Jako przecież to była ochrona Pilata i on tam przybył. Drugie, że być może przybył na święta, gdy sympatyzował z religią żydowską. Korneliusz, widząc to wydarzenie historyczne, tak na nim podziałało, że często, a nawet możemy powiedzieć stale, kiedy Jezus zakończył swoje życie, to on się modlił. I nic też dziwnego, że właśnie w tym okresie czasu prędzej nie mogło się to stać, bo jeszcze łaska od Izraela nie została odjęta. Jezus widział szlachetne serce, te szlachetne serce widział i Pan Bóg, ale Pan Bóg rządzi się swoim planem i nigdy sam przeciwko sobie nie występuje. To też nic dziwnego, że czas się przyciągał, ale nadeszła taka chwila, że Żydzi zostali odrzuceni od łaski. Wobec tego nie trzeba było czekać długiego okresu czasu. Bóg posłał swojego anioła i właśnie do tego domu poganina, do tego oficera, którego my nieraz, kiedy się patrzymy, braterstwo, na mundur wojskowy, na ludzi wojska, to jakoś nas to odstręcza, prawda, odstrasza. Nie możemy nigdy ludzi jednakowo posądzać, gdyż ubranie nie zdobi człowieka, ale człowiek zdobi ubranie. I dlatego nieraz poza jakimkolwiek ubraniem, albo bardziej ubranym, albo nędznie ubranym, a może się kryć dusza szlachetna, dusza królewska, i tam właśnie się kryła taka dusza królewska, która oczywiście była pierwszą duszą z pogan, która weszła do kościoła. I teraz, jak już powiedzieliśmy, gdy skończyła się łaska dla Izraela, on jako pierwszy poganie skorzystał z tej łaski należenia do kościoła. I czytamy w 10 rozdziale, a 4 wierszu mówi tak. A on pilnie nań patrząc na tego anioła, A przestraszone będą, że cóż jest, Panie? Co to wszystko ma znaczyć? Jakżeś się tutaj znalazł? Przecież drzwi zamknięte. Jakżeś się znalazł? A słyszę odpowiedź i rzekł: modlitwy Twoje i łoże Twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą. Biblia tysiąclecia oddala tak: modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. Że to wszystko, co do tej pory Ty czyniłeś, to Pan Bóg to składał w swojej pamięci. Lecz nie mógł to uznać za ofiarę, bo jeszcze coś było na przeszkodzie. A na przeszkodzie to wiemy, co było, że Żydzi jeszcze nie odeszli od tej łaski. Ale teraz, kiedy zostało to odsunięcie oni od łaski, to te wszystkie Twoje jałmużny, które Ty czyniłeś, na zbudowanie tej bożnicy dla Żydów i cokolwiek, jakie dobre uczynki czyniłeś, to dzisiaj, muszę Ci powiedzieć, weszły przed obliczność Bożą, uczynione zostało jako ofiara. Ofiarę Pan Bóg przyjął. A w dowód tej ofiary jestem posłany, aby Ci coś opowiedzieć. Nowe Brytyjskie to oddało tak: modlitwy Twoje, jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Czyli było jakieś miejsce, które one były składane, które one nie mogły dotrzeć, bo jeszcze nie nadszedł ten czas. Ale teraz już właśnie one dotarły, a kiedy to doszły do przedobliczności Boże, to jest taki stan, że ja tutaj przyszedłem. Lecz tutaj, kiedy się patrzymy, anioł nie tłumaczył drogi zbawienia, tylko wskazał na Piotra. Dlaczego anioł nie tłumaczył Korneliuszowi, w jaki sposób uwierzyć Chrystusa, jaka jest wąska droga, co potrzeba do poświęcenia? Czy bracia, jak myślimy, anioł by lepiej nie wytłumaczył jak Piotr? Jak bracia myślą?
Wytłumaczył.
To dlaczego to wszystko anioł nie tłumaczy? Rozumiemy, że on to wiedział, tylko mówi: jeżeli ty chcesz. Bo mógł jeszcze Korneliusz oczywiście się cofnąć. Mógł rzeczywiście nie skorzystać. Ale jeżeli ty chcesz, to poślij męża do Jopy, a przywołaj tego Szymona Piotra. Otóż, drodzy braterstwa, apostoł Paweł nam później tłumaczy w liście do Żydów, 2 rozdział, a 16 wiersz następujący, słowa mówi tak: bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął. Pan Bóg nie przyjął aniołów. Aniołowie do kościoła należeć nie mogą i nie będą należeni. Dlatego jeżeli Pan Bóg nie przyjął aniołów, to też aniołowie nie mają prawa mówić o zbawieniu, od drodze należenia do kościoła, gdyż to do nich nie należy. Do tego byli posłani słudzy, dlatego zostali wybrani wybrańcy przez naszego Zbawiciela i to oni są upoważnieni do głoszenia tej Ewangelii. Święty apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 12 wierszu, w 1 rozdziale mówi tak: którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tym usługiwali prorocy, są teraz zwiastowane przez tych, którzy wam kazali Ewangelię, przez Ducha Świętego, z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną nawet patrzeć kto? Aniołowie pragną patrzeć. I oni, aniołowie, się cieszą, radują, kiedy mają możliwość usługiwać ludowi Bożemu. Ja nieraz sobie myślę, jak się na pewno cieszy całe niebo. Jak się cieszą aniołowie, gdyż każdy jeden ten, który zbawienie odziedziczyć ma, to ma swojego jakiegoś stróża. Trudno nam dzisiaj powiedzieć, czy pojedynczo, czy jeden, kilka, może kilkanaście, kilkaset pilnuje, bo to ich mocy jest wszystko, ale się cieszą, kiedy bracia się rozwijają w prawdzie, kiedy jest miłość, gorliwość, zapal, ale na pewno się smucą, kiedy jest między nami inaczej. Apostol jeszcze Paweł, kiedy to tłumaczy, to w liście do Efezów czytamy w 3 rozdziale, 10 wierszu, mówi, że nie aniołowie mieli mówić, anioł nie miał mówić do Korneliusza, ale kto miał to mówić? Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwem i mocą na niebiesie nader rozliczna mądrość Boża. Zbór jest do tego upoźniony. Do tego byli upoźnieni apostolowie, do tego są upoźnieni bracia, siostry, zbór jest upoźniony. To też anioł uważa, że to nie do niego należy. On miał wykonać tylko wolę pańską. Ma tylko wskazać kierunek, kogo szukać, to, żeby mu wytłumaczył. Bo inaczej Korneliusz by nie wiedział, gdzie się udać. Nie wiedziałby, gdzie szukać tej prawdziwej drogi. jak jej szukać, nie wiedziałby. Zresztą Piotr by tam się nie udał. To też potrzeba było znów sfer niebiańskich posłać tego anioła do tego Korneliusza i mówi: ty poślij męże do Jopy. Odległość Cezaryi od Jopy to jest około 50 km, a nawet niektórzy mówią około 58 km. Pamiętajmy, drodzy bracia, że dzisiaj 50 km to dla nas jest co? Nic jest. Ale w tamtejszym czasie odległość to była dość daleka. Biblia nic nie mówi, czy oni szli piechotą, czy jechali na jakichś koniach, czy coś podobnego. W każdym razie to jest odległość. Pewna odległość. I tutaj trzeba było szukać Piotra, albo powiedział, w drodze zbawienia. Teraz przechodzimy do tego widzenia apostola Piotra. Drugiego dnia, około godziny 12, bo to było południe, Piotr widział widzenie. No i o tym nawet możemy sobie przeczytać od wierszu 9, mój tak. A nazajutrz, gdy byli w drodze, a przybliżali się do miasta, wstąpił Piotr na dach, aby się modlił około godziny 6. To jest godzina 12 nasza. A będąc łaknącym, chciał jeść, a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło nań zachwycenie. I ujrzał niebo otworzone i stępujące na się naczynie niejakie, jakoby prześcieradło wielkie, za cztery rogi uwiązane i spuszczone na ziemię, którym były wszelkie ziemskie czworonogie zwierzęta i bestie, i gadzidy, i ptactwo niebieskie. I stał się głos do niego: stań, Piotrze, rzeź i jedz. No i jak już ta historia nam jest znana, że Piotr odpowiedział, a Piotr rzekł: żadną miarą, Panie, gdyżem nigdy nie jadł nic pospolitego albo nic nieczystego ja nie jadałem. Gdyżem nigdy nie jest nic pospolitego albo nieczystego. Biblia Tysiąclecia mówi skażonego i nieczystego. Nowe Brytyjskie tłumaczy skalonego i nieczystego. Pamiętajmy, że w narodzie izraelskim wielbłąd, który choć przeżuwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczysty wam będzie. Także i królik, który choć przeżuwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczysty wam będzie. Zając też choć przeżuwa, ale kopyta rozdzielonego nie ma, nieczysty wam będzie. Świnia także choć ma rozdzielone stopy i rozdwojone kopyto, ale iż nie przeżuwa, nieczysto wam będzie. Mięsa ich nie będziecie jeść, ani ścierwu ich dotykać się będziecie, nieczyste wam będą. Takie właśnie zwierzęta okazały się w tym prześcieradle. No i wtedy do niego głos: bierz, rzeź i jedz. Żadną miarą, Panie, gdyżem nic nie jadł, nic nieczystego, to było mięsa nieczyste, albo tak samo pospolitego. Jakie były rzeczy pospolite, które Żydom było jeść nie wolno? Rzeczy pospolite, które pomiędzy narodami pogańskimi to było do jedzenia, nie tylko inne zwierzęta, które nie miały rozdzielonych kopyt, albo nie przeżywały, albo to, ale takie nawet zwierzęta, które były czy uduszone, czy padło, czy jakieś inne, to inne narody jadały, a Żydom nie wolno było tego jeść, bo czytamy proroka Ezechiela w 4 rozdziale, a 14 wierszu mój tam. I rzekłem: ach, panujący Panie, oto dusza moja nie jest splugawiona z dechliną, a tego, co zwierz rozszarpał, nie jadłem. Od dzieciństwa mego aż dotąd i nie wchodziło do ust moich żadne mięso obrzydle. A takie to wszystko było nie tylko, że były zwierzęta nieczyste, ale były i zwierzęta potargane, poszarpane, były zwierzęta prawie już padline w tym prześcieradle, z tego możemy wnioskować. No i do Piotra było powiedziane: bierz, rzeź i jedz. Dlaczego się stało to po trzykroć? Jest powiedziane, po trzykroć się to stało i wzięte jest ono prześcieradło do nieba. Po trzykroć, po pierwsze, dla całkowitego przekonania Piotra, żeby nie wątpił, że to raz, że to może jakieś złudzenie optyczne lub coś podobnego. Na pewno chwilę czasu między jednym widzeniem a drugim też upłynęła chwilę czasu. Miał możliwość się zastanawiać. Po raz drugi to samo zobaczył. I po raz trzeci, także to nie było żadne już złudzenie, to była wizja. Nie była to rzeczywistość, ale była wizja. Ten sam głos się powtórzył po trzykroć, że Piotr był przekonany, że to jest jakieś od Pana widzenie. Nie tylko to, ale dlatego, że tam na dole było ile tych mężów nieczystych. Bracie, no, Marian. Ile tych mężów?
Tam było więcej się w tym domu.
Tych nieczystych, które przyszli po Piotra. Trzech mężów. Korneliusz wysłał trzech mężów i ci trzej mężowie wobec zakonu, wobec narodu pogańskiego byli oni jakimi? Nieczystymi. Wobec tego trzeba było po trzykroć pokazać to widzenie. Jak już powiedzieliśmy, zostali posłani, czyli to zostało zabrane naczynie do nieba, że przecież mogło zniknąć to naczynie gdzieś na ziemi. Ale z powrotem widział, jak zostało zabierane do nieba, że ci mężowie, które tam stoją na dole, pamiętaj, Piotrze, że oni zostali posłani nie przez człowieka, ale zostali posłani przez kogo? Przez niebo zostali posłani. Żebyś w to nie wątpił. No oczywiście te prześcieradło było uwiązane za cztery rogi. Dlaczego było uwiązane za cztery rogi? Gdyż tutaj współdziałało razem całe niebo, ale szczególnie współdziałały cztery przymioty boskie przy prowadzeniu pogan do łaski. Że od tej pory boskie cztery przymioty będą razem współdziałać przy prowadzeniu narodu pogańskiego do łaski. Pierwsze. Bóg się rządzi mądrością i że Bóg w planie swoim przewidział wybór Kościoła nie tylko z narodu żydowskiego, ale i z narodów pogańskich. Tam współdziałała miłość, kiedy przyszedł właściwie przez Boga czas, w planie Bożym nakreślony. Nakreśliła to miłość i od tej pory miłość współdziała przy prowadzeniu pogan do łaski. Drugie, Bóg się rządzi sprawiedliwością, że Bóg usprawiedliwia pogan z wiary, tak nas uczy później apostoł Paweł. Uczy nas tak czy nie? Uczy, że Pan Bóg usprawiedliwia przez Jezusa Chrystusa pogan z wiary. Że chociaż oni byli oddaleni od umów obietnicy, dalekimi byli od Boga te narody pogańskie, nie znali prawdziwego Boga, ale Chrystus umierał nie za naród żydowski tylko i wyłącznie, mieli to apostolowie zrozumieć, ale umierał za wszystkich, czy Żydów, czy pogan, i teraz sprawiedliwość z miejsca ustąpiła. I Chrystus ma możliwość tak samo usprawiedliwić z tych pogan, które zechcą skorzystać przyjście do łaski. Trzecie. Bóg się rządzi miłością, że w Jezusie Chrystusie przyjmuje pogan. Ze swej wielkiej miłości w Jezusie Chrystusie Bóg przyjmuje pogan, a najlepszym świadectwem tego jesteśmy my, które z tej miłości boskiej korzystamy. I czwarte, Bóg się rządzi mocą, że obleczy ich mocą Ducha Świętego, czego święty apostoł Piotr później okazał się świadkiem, gdy znalazł się w domu Korneliusza. Czy ty, Piotrze, możesz się temu sprzeciwić, jakoby po trzykroć było powiedziane? Czy jesteś w stanie teraz stanąć oporem i nie pójść do tego Korneliusza, bo co inni powiedzą? Bo ja się może będę musiał oczyszczać według zakonu czy coś. Czy jesteś w stanie temu się sprzeciwić i nie był w stanie się sprzeciwić? Według słów Chrystusa, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, tak powiedział kiedyś Chrystus Pan, to będzie zarazem związane i gdzie? W niebie będzie związane. Bo czytamy słowa Ewangelii Świętego Mateusza w 18 rozdziale, 18 wierszu mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie. A co byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Nastąpi taka łączność, pamiętajcie, drodzy chrześcijanie, drodzy moi uczniowie, Jezus mówił, że między wami tutaj na ziemi, a niebem nie będzie jakiejś dysharmonii. I co wy tutaj na ziemi rozwiążecie, zaakceptuję ja w niebie i zaakceptuję Ojciec, to wszystko zaakceptuję. Ale zarazem ze strony wtedy tego widzenia, co niebo rozwiązało i co niebo zamiarowało uczynić, czy ci na ziemi mogli się sprzeciwić? Było niemożliwym się sprzeciwić. Odwrotnie, co niebo uważało otworzyć, to i posłańcy na ziemi mieli to uczynić. I dlatego wiersz 20 nam daje dowód, mówi tak: przeto stawszy z tą, a idź z nimi, nic nie wątpiąc, bom ci ja tych ludzi posłał. To nie oni sami przyszli. To nie posłali ich jakiś tam człowiek, ale ja ich posłałem. To jest głos naszego Pana, być może przez jakiegoś anioła. Piotr słyszał, nie masz prawa nic wątpić. To jest niebieskie otwarcie tej drogi, wąskie drogi dla pogan, które ty dzisiaj może w tej chwili nie rozumiesz, w przyszłości zrozumiesz, ale masz tak czynić, jak ja ci każę, i nie masz prawa nic wątpić, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, czy iść, czy nie iść. Dlatego też pamiętajmy, drodzy braterstwo, że jeszcze gdyby ktoś wątpił, powiedziałby: dobrze, bracie, ale ciekawe, no nie wiadomo, czy to rzeczywiście był ten sam setnik, który z Jezusem się zetknął, czy to ten setnik, który pod krzyżem był, to ja myślę, że wiersz 22, kiedy przeczytamy, to raczej wątpić nie będziemy, mówić tak. A kiedy Piotr wstąpiwszy, 21, wtedy Piotr wstąpiwszy do onych mężów, którzy od Korneliusza do niego posłani byli, że: oto ja jest, kogo szukacie? Co za przyczyna, dla którejście przyszli? A oni rzekli: Korneliusz, setnik, mąż sprawiedliwy, bojący się Boga i mający dobre świadectwo wszystkiego narodu żydowskiego. Czy Ewangelii Łukasza tak nie czytaliśmy? On nam bożnicę zbudował. Od wszystkiego narodu żydowskiego widzenie jest od anioła świętego napomniony, aby ci wezwał dom swój i słuchał słów od ciebie. Czyli myślę, że nie powinniśmy w to wątpić, że był to ten sam setnik, któremu Jezus pozdrowił tego sługę. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że w tym okresie czasu, kiedy Korneliusz posłał swoich sług, przeszło 50 km do Jopy po Piotra, już w Cezarii był nieduży zbór, maleńki zbór był, bo kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich 8 rozdział, a 40 wiersz, to mówi tak o Filipie. Kiedy było prześladowanie w Jerozolimie, Filip poszedł do Samarii, do Gazy, do innych miast i doszedł aż do Cezarii, i Filip tam diakon zamieszkał, mówi tak. A Filip aż Azoci jest znaleziony, a chodząc kazał Ewangelię po wszystkich miastach, aż przyszedł do Cezarii. I tam Filip zamieszkał. Tam później historia wspomina, że 4 jego córki prorokowały. Już w tym czasie był nieduży, maleńki zbór w Cezarii. Dlaczego też anioł nie wskazał na przykład i powiedział: Korneliuszu, pod twoim niedaleko może gdzieś domem już są ci, które tam drogę znają. Poślij, wezwij czy Filipa, czy jakiegoś innego brata, a on ci powie tą drogę. Dlaczego tak nie uczynił? Czyż nie mógł tak anioł uczynić? Przecież kiedy pamiętamy, Saul jechał do Damaszku, miał takie widzenie, okazał mu się Chrystus Pan, to też nie potrzeba było wezwać Piotra do Saula, tylko kiedy zajechał do Damaszku, a tam się znalazł Ananiasz. Nie myślę, żeby był jakimś wielkim wpływem bratem, bo tylko jeden raz o nim jest wspomniane. I wystarczyło, że ten Ananiasz przyszedł i Saula przekonał. Czemu to trzeba było posłać po Piotra, jak braterstwo myślą? Koniecznie to tak było, czy było to... Po co to wszystko było? Ja byśmy powiedzieli, bracie Stany.
Piotr otrzymał klucze.
Tak, drodzy braterstwo, innej drogi nie było. Paula, tak, bo Paweł był Żydem, a droga dla Żydów już była otwarta. Nie musiał już wtedy Piotr, nie musiał żaden z apostolów. Wystarczyło, czy to był brat starszy, czy nie musiał być brat starszy. Dla Żydów droga już 3,5 roku temu, może nawet czyli więcej, nim Paweł został przekonany, była otwarta. Lecz dla pogan ta droga jeszcze była zamknięta. Brama była zamknięta. Żaden inny nie miał mocy tej. Ani anioł, ani żaden brat, ani żaden inny apostoł byłby tego nie uczynił. Bo kiedy czytamy Ewangelię Mateusza w 16 rozdziale, słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a czytamy od 16 wiersza do 19, mój ta. Odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł: Błogosławiony Szymonie, synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesie. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce, na tych słowach, któreś wypowiedział, ja zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie i związane gdzie? W niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie i rozwiązane w niebie. Zobaczmy, drodzy braterstwo, jaka tu jest współzależność. Jeżeli Piotr był wyznaczony na naszego, przez naszego Pana, na tego, jak nieraz mówię, klucznika, to nie mógł ani anioł to uczynić, ani nie mógł inny nikt uczynić, ani cudownie Pan Bóg tego nie czynił, bo Piotr był na to miejsce naznaczony. Piotr nie wiedział zbawienia, nie wiedział, kiedy to ma się uczynić, nie wiedział, w jaki sposób się stanie. To trzeba było, że niebo popchnęło jego, dało mu do myślenia, wskazało mu, gdzie ma iść. No i w taki sposób, widzimy, tu jest pokazane wspaniała współzależność. Jednego klucza święty Piotr użył w dniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy, kiedy było ich zgromadzonych może tyle, co nas tutaj, może nawet trochę więcej, bo nie wiem, było ich około 120 osób. I kiedy jeszcze te ostatnie wydarzenia życia Jezusa, śmierci i zmartwychwstania, oni o tym wspominali. A ostatnie wydarzenie, kiedy zabrany został do nieba, to jeszcze tak żywo w ich umysłach było. Narastał się szum i okazał się, Duch Święty stąpił, okazały się płomyki ognia. Drugiego klucza użył właśnie w domu Korneliusza, kiedy był posłany właśnie przez niebo. Jeden był użyty po zesłaniu Ducha Świętego, no bo kiedy Piotr zobaczył w dniu Pięćdziesiątnicy, że Duch Święty stąpił, wszyscy zaczęli mówić różnymi językami, a na zewnątrz ludzie zaczęli się naśmiewać, ci się młodym winem popili. Nie, drodzy bracia, nie tak się ma, ludu izraelski. Młodym winem takie wielkie towarzystwo by się tak rano jeszcze nie popiło, bo dopiero trzecia godzina na dzień, czyli nasza dziewiąta. Chociaż w dzisiejszych czasach o tej godzinie na pewno już może być pijane towarzystwo. Ale tam jeszcze tak daleko ludzie nie byli zdegradowani. Ale to się stało, co Pan Bóg powiedział przez Joela, proroka, i zaczął mówić o Chrystusie i inne rzeczy. I droga dla Żydów została otwarta na leżenie do Kościoła. Drugiego klucza użył, ale nie już po zesłaniu Ducha Świętego, tylko jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Bo kiedy zaszedł do domu Korneliusza, i kiedy zobaczę, że wszyscy chętni są do słuchania, jak tutaj jest powiedziane, wtedy Piotr, otworzywszy usta, rzekł: prawdziwie dochodzę tego, iż Bóg nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie, kto się go boje, czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym. A co się tknie słowa, które posłał synom izraelskim, opowiadając spokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkiego. No i kiedy głosił to kazanie, to w trakcie tego kazania, nim skończył, Duch Święty stąpił. Dlaczego taka różnica? Dlatego, że Żydzi Boga znali. Zakon był pedagogiem do Chrystusa. To też niekoniecznie trzeba było, zresztą ci, którzy tam byli, zgromadzeni 120 osób, oni wszyscy z Jezusem chodzili. Oni Jezusa znali. To nie trzeba było specjalnie nauczać i mówić o Chrystusie, bo już przez zakon prorocy bardzo dużo mówili o Chrystusie. Wystarczyło, że Duch Święty stąpił, a teraz ci, którzy nie wierzyli, im wskazać, że to się stało według Pisma Świętego, według proroków, że to nic nowego nie nastąpiło, że to nie jest nic nowego, tylko to, co już dawniej było powiedziane. Natomiast do pogan przecież to byli ci, którzy Boga nie znali. Oni bałwochwalcom służyli. Oni o Chrystusie nie słyszeli, chociaż Korneliusz się zetknął z Jezusem, chociaż widzimy, cośkolwiek słyszał, ale w zupełności on tego nie znał, nie rozumiał, dlatego potrzeba było najsamszu kim nauczyć i dopiero Duch Święty stąpił w myśl słów Chrystusa Pana, który wysyłał ich wszystkich na cały świat, idąc chrzcząc je w imię Ojca Ducha Świętego i wtedy nauczając, czyli jak ja powiedziałem. Idąc nauczając wszystkie narody, a kiedy ich nauczycie, to co wtedy róbcie? Chrzcijcie ich w imię Ojca. Tak się stało właśnie w domu Korneliusza. Od ukazania się anioła Korneliuszowi do czasu przybycia Piotra, to może my tak sobie szybko przeczytamy, to stało się szybko. Nie, upłynęło całych 4 dni. Jednego dnia po godzinie 3 pokazał się Korneliuszowi, Czy ci ludzie byli wysłani wieczorem czy rano, nie wiem, na drugi dzień około godziny 12 dotarli do Jopy, spotkali się z Piotrem. Piotr nie poszedł zaraz tego samego dnia, oni tam przenocowali, na trzeci dzień dotarli do Cezaryi i dopiero czwartego dnia zetknął się z Korneliuszem, jak czytamy, wiersz 30 mówi tak. A Korneliusz rzekł od czwartego dnia aż do tej pory, i na tłumaczeniu mu jasno 4 dni temu było, do tej pory, do tej godziny pościłem, a o 9 godzinie modliłem się w domu moim, a oto mąż niektóre stanął przede mną o dzieniu jasnym. Upłynęło 4 dni, to była wiara i Piotra doświadczana, wiara i Korneliusza była doświadczana, było to psychicznie, duchowo nastawiane tych pierwszych, którzy mieli się stać chrześcijanami. Oni to wszystko przeżywali. A czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy już nadchodzi, czy nie nadchodzi. I dlatego, drodzy braterstwo, Pan Bóg wtedy tak działa, że przygotowuje serca. Serce, jeżeli nie jest przygotowane, to nigdy nie stanie się dzieckiem Bożym. Bóg nieraz przygotowuje nasze serca, przygotowa inne i my nawet nieraz nie wiemy, w jaki sposób nasze serca są przygotowane. Jeszcze jeden dowód, że Korneliusz się interesował sprawą pańską, że to był ten sam setnik, czytamy wiersz 37 tego 10 rozdziału. I mówi tak, wy wiecie, co się działo po wszystkim żydostwie, począwszy od Galilei po chrzcie, który Jan opowiadał. Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkie opanowane od diabla, albowiem Bóg był z nim. Słowo wy wiecie wskazuje, że oni wiedzieli o tych rzeczach, czy nie wiedzieli? No na pewno wiedzieli, bo gdyby Korneliusz nie był tym i nie znał nic o Jezusie, nie interesował się, to na pewno Piotr by nie powiedział takim, przecież wy wiecie, co się działo w ziemi izraelskiej, co się działo z Jezusem, jak Pan Bóg Jego pomazał, jak Duchem Świętym Jego przeobrzał, na pewno by takie słowa nie użył. A używając takie słowo wskazuje, że oni wiedzieli, Korneliusz częściowo te sprawy dla niego były jasne. I w 44 wierszu czytamy, a gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkich słuchających tych słów. Duch Święty stąpił na pogany po raz pierwszy. W historii ludzkości Duch Święty często jeszcze na niektórych osobach był, chociaż nie Duch Splodzenia. Przecież Duch Święty był na Adamie, kiedy był doskonały. Duch Święty łączył się z patriarchami i przemawiał Bóg przez Ducha Świętego. Oczywiście w narodzie izraelskim był częściowo Duch Święty na proroka, ale nad poganami to historia dopiero po raz pierwszy się takie coś stało. Tak mówi w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, a weźmiemy 14 wierszu, gdzie apostoł Piotr tak powiedział. Później powtarza po tym Jakub. Szymon powiedział, jako Bóg najpierw wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniu swemu. Najpierw, czyli inne tłumaczenie mówią, po raz pierwszy to się stało, że Bóg wejrzał na pogany, aby z nich wziąć lud imieniowi swojemu. I od tej pory została otwarta sposobność należenia do Kościoła. Jak nam jest wiadomo, że w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił, to okazały się języki ogniste. Ale ja bym się tylko chciał braci spytać, ile tam języków było? 120, czy ile tam języków się okazało? Tam było osób około 120. Proszę. Skąd brat to wie? Proszę mi przeczytać.
Nadrasał w straży, mówię, tylko nad apostołami.
Ja chcę z Biblii dowody, czy tam Duch Święty, ogniste języki pokazały się na 120, czy tylko na 11, jakbyśmy powiedzieli, bracie?
Na 12 apostołów.
Pisze na każdym. Na każdym.
Właśnie, przeczytamy sobie. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, od pierwszego wierszu czytamy. A gdy przyszedł dzień 50, byli wszyscy jednomyślnie pospólni. Wtedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kiedy siedzieli. I okazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. No. To jest ważniejsze. Pismo Święte czy brat Rosy? Ja, brat,
Pismo Święte.
No to ja. Ile tam języków się okazało?
Brat odczytał.
Tylko 12 apostołów dostali dalej mówienia, inni nie dostali.
No my możemy sobie różnie tłumaczyć, ale Pismo Święte. Czy jaki mamy dowód Pisma Świętego? Bracie, Sadek.
No uważam, że to nie jest, mimo tego, że jest powiedziane na każdym z nich, to jest na każdym z apostołów. Na każdy z tych.
Mówię, że my jesteśmy badaczami, ale szybko umiemy odpowiadać, prawda? Ale jak właściwie Pismo Święte mówi. I nie to, co powiedział brat Russell, to może najważniejsze, ale jak mówi Pismo Święte. Nie, czasami, żeby bracia nie powiedzieli, że tu przyjechał ktoś, który chce podrócić naukę brata Russella. Nie, nie. Upewniam was, że jeszcze w swoim życiu nigdy mi na myśl tego nie przyszło i nie mam zamiaru. Jeżeli kiedykolwiek, to chcemy tylko to na Piśmie Świętym. Otóż dopiero mamy dowód w domu Korneliusza. Pokazałeś języki, czy nie? Proszę?
Nie.
Nie pokazałeś języki. To dla nas jest dowód niezbity, że wtedy tylko było 11 języki pokazały się nad apostolami, bo inaczej potrzeba byłoby to samo powtórzyć w domu Korneliusza, jak czytamy 47 wiersz. I zalik to może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my. Inaczej to by była jakaś niższa kategoria splodzona z Ducha Świętego, a tam to by była wyższa kategoria. Dlatego na tej podstawie jesteśmy święcie przekonani, że tylko okazało się 11 płomyki nad apostolami, które byli specjalnym narzędziem wyróżnionym przez Pana, które nikt nie ma prawa kwestionować, czy mi się ten apostoł podoba, czy nie podoba, to są narzędzia pańskie. A resztę wszyscy byli napełnieni Duchem Świętym, języki się nie pojawiły, mówili obcymi językami wszyscy, inne rzeczy czynili. Tak samo się stało w domu Korneliusza, bo inaczej poganie by może czuli się drugą kategorią ludzi w kościele. Ten sam, że apostoł Paweł, właśnie Piotr, mówi, którzy wzięli Ducha Świętego jako my, a szczególnie, kiedy następnego dnia, czy może za kilka dni, Pismo Święte nie mówi, powrócił do Jerozolimu, to niektórzy apostolowie z nim się sprzeczali, mówili, wszedłeś do Boga, splugawiłeś zakon, jadłeś z poganami, jak ty wyglądasz? A dopiero zaczął wszystko po kolei tłumaczyć i wtedy powiedział takie zdanie, czytamy w Dziejach Apostolskich, 11 rozdziale, 17-18 wiersz mówi. Ponieważ im wtedy Bóg dał równy dar ducha, jako i nam wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, którym ja był, aby mógł zabronić wody. To był równy dar ducha, jak Żydom dany, tak dany poganom. Nie wiem, czy mnie bracia rozumieją. W dowód, że w dniu Pięćdziesiątnicy nie na każdym 120 spoczęły ogniste języki, mamy w domu Korneliusza. Bo inaczej potrzeba byłoby, żeby w domu Korneliusza też się pokazały ogniste języki, a tam jednak tego nie zostało zanotowane. Ale to nic nie znaczy się, żeby był jakiś niższy dar Ducha Świętego. Taki sam dar Ducha Świętego jak w dniu Pięćdziesiątnicy, tylko tych 11 zostało wyróżnione. A to usłyszawszy, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, toś wtedy i poganom dał Bóg pokutę ku żywotowi. Jest to równy dar Ducha Świętego, jak otrzymali Żydzi, taki sam otrzymali i poganie. I od tej pory łaska przeszła na narody pogańskie. Ziściły się te serdeczne słowa naszego Zbawiciela. To wielkie pragnienie, które kiedyś powiedział jeszcze za swojego życia. A mamy zapisane w Ewangelii Mateusza 8 rozdział, 11-12 wiersz mój tam. A powiadam wam, iż wiele ich od wschodu, od zachodu słońca przyjdzie, a usiądą za stolem z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie Królestwa będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ziściłeś te słowa. Zaprawdę takiej wiary w Izraelu nie znalazłem. Ale zaprawdę powiadam wam, ja już to widzę, że nadejdzie taki czas, że od wschodu, od zachodu, od północy, od południa przyjdą tacy, jak ten, który okazał tą wiarę. Usiądą za stolem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem przy tych obietnicach. Będą czytali, interesowali się, żyło dla nich będą to sprawy, żywe na co dzień będą. Ale boli mnie serce, kiedy to widzę, że synowie królestwa, którzy mogliby z tego skorzystać, to zostaną precz wyrzuceni. Tak się to stało, że od tej pory narody pogańskie zaczęły garnąć się do kościoła, a Żydzi się zatwardzili się. To też widzimy, pierwsze to Piotr uczynił tą drogę. Zrozumiał całą tą prawdę święty apostoł Paweł, że kiedy wszedł do bóżnicy, mówił Chrystusa, Żydzi nie chcieli przyjąć. Dlatego, że się czynicie być niegodnymi żywota wiecznego. A dla was to na pierwsze było ofiarowane, wy się nie czynicie. Wobec tego z czystym sumieniem odwracamy się i idziemy gdzie? Do pogan idziemy. I od tej pory stał się on apostolem pogan. On miał nawet za zaszczyt mówić, ja jestem apostolem pogan. Ktoś by mógł powiedzieć, i ty się tym szczycisz, że ty jesteś apostolem pogan. Paweł się szczycił, bo w tych poganach była wielka wiara, która nawet nie znajdowała się w Izraelu. To dlaczegoż ja się nie mam szczycić? Byle dlatego, że tam jest silna wiara, ja się z tego powodu szczycę. Wypełniły się zarazem i te słowa. Odczytamy sobie, chociaż już nawet wspomnieliśmy, kiedy po zmartwychwstaniu Chrystus Pan żegnał się ze swoimi najdroższymi i posyłał ich na świat. A zapisane mamy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, 19 i 20 wiersz. I idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, szcząc imię Ojca i Ducha Świętego, Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie. Bo drugim kluczem otworzyć to trzeba było nauczyć najsamszą. I dlatego dzisiaj, nim ktoś będzie dopuszczony do chrztu, musi być nauczony, musi wiedzieć zasady, podstawy. Bo lepiej się nie poświęcać, jeżeli ktoś tego nie rozumie. Jeżeli ktoś dokładnie zrozumie cel poświęcenia i swoje własne, osobiste zamiary, zastanowi się, czy jest możliwym, czy wytrwa, czy nie wytrwa. Jeżeli wytrwa, ma prawo, bo łaska dla pogan jest otwarta, droga została otwarta. Ucząc je przestrzegać w dalszym ciągu, nie mamy zaniechać, że powiemy tak, no nauczyliśmy, ochrzciliśmy i teraz sobie róbcie, co chcecie. Nie. Dalsza część należy, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazał. Dlatego przynajmniej ja w swoim życiu postanowiłem, tylko będę mówił to, co Chrystus przekazał. A jeżeli ktoś się zajmuje chronologią, ma prawo. Tylko czy Chrystus to przekazał, to nie. A oto jam jest z wami, mówi, po wszystkie dni, aż do skończenia tego wieku. Już Jan Chrzciciel tak przepowiedział do faryzeuszy. Nie mniemajcie sami w sobie, że ojca mamy Abrahama. Dlatego nic nam nie będzie. Na pewno Pan Bóg da nam obietnicy. Będziemy do Niego należeli. Niebo Bóg nawet z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi. I tutaj, drodzy braterstwo, jak już powiedzieliśmy, jest to dla nas mile. My o tym wspominamy. Nie tylko naszą myślą cofnęliśmy się do tego czasu. Do czasu naszego Zbawiciela. Kiedy On żył i umierał za nas i my niedługo będziemy tą pamiątkę obchodzić. Niech nasze serce będzie jak najbardziej nastawione do tego. Jak najbardziej, żebyśmy to uroczyście przystępowali do tej świętej pamiątki. Niech nikt nie myśli, że Panu Bogu...